Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim Sportem. Dziś w ostatniej prostej koszykówka będzie na pewno. Będzie także unihokej, będzie kajakarstwo, a konkretnie tym razem Admira Gorzów. No i także zajrzymy, co tam słychać u Macieja Lepiaty na przykład. I także będzie o mistrzostwach ziemi gorzowskiej w biegach długodystansowych. Zaczynamy oczywiście od koszykówki, turniej Pucharu Polski, Suzuki Pucharu Polski właściwie. Tak ściślej mówiąc, w Lublinie miał miejsce z udziałem koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. Gorzowianki w piątek w ćwierćfinale grały z gospodyniami, czyli z pszczółką Polski Cukier AZS UMCS Lublin, i wygrały 88-80. To był dobry mecz i ważne oczywiście zwycięstwo. Później przyszło półfinałowe spotkanie z Arką Gdynia, no i niepokonana dotychczas w polskich rozgrywkach, no bo i w polskiej lidze, jak się okazało, w Pucharze Polski też Arka Gdynia jednak wygrała z naszym zespołem 70-65. Arka też wygrała w finale z CCC Polkowice, no i ostatecznie sięgnęła po główne trofeum. Na nasze koszykarki musiały się obejść smakiem. Był też tam młodzieżowy Puchar Polski, o nim powiemy za chwil kilka, natomiast przyjrzyjmy się temu spotkaniu z Arką Gdynia, które nie stało na dość wysokim poziomie. Kiepska skuteczność obu zespołów, Arka na 35,6% rzutów z gry. Nasz zespół troszeczkę lepiej, bo 39,5%, jeżeli chodzi o rzuty z gry. No ale, no właśnie, gdzie tu szukać, gdzie się znalazła ta przyczyna porażki? No w rzutach osobistych. Arka 14-14 rzutów osobistych. A nasz zespół, oj, strach się bać, 25-38, zaledwie 65% skuteczności w rzutach osobistych, 13 nietrafionych, no gdyby, prosty rachunek, gdyby ponad połowę tylko troszeczkę gorzowianki tych rzutów niecelnych trafiły do kosza, no to ten mecz po prostu z Arką Gdynia, matematyka mówi jasno, żeby ten mecz wygrały. Kelia Kapper 30 punktów, 9-17 rzutów z gry, w 11 Sheridan Green, pozostałe zawodniczki w tym meczu jednocyfrowa zdobycz: Anna Maria Prezel 7, Joselina Majga 8, Laura Juskajte 6, Jasmine Thomas 2, Victoria Keller 1, Katarzyna Dźwigalska 0. Na desce dobrze poczynała sobie Kapper, zaliczając 9 zbiórek, także Sheridan Green, i Laura Juskajte również tutaj popracowała, również 9 zbiórek. Posłuchajmy, co powiedział trener Dariusz Maciejewski po tym turnieju, no bo stwierdził mimo tej porażki, że to był jeden z najlepszych turniejów Pucharu Polski w wykonaniu jego zespołu w historii.
No, zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze. No, pierwszy z gospodarzem i trzeba było naprawdę wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. W samej końcówce mecz żeśmy rozstrzygnęli i naprawdę był to fajny mecz i widowiskowy, i na wysokim poziomie. Pokonać Lublin chyba to jest pierwszy raz od 4 lat, żeśmy pokonali Lublin na własnej hali, także to też takie cenne dla nas. No druga sprawa, no dzień po dniu grając spotkaliśmy na faworyta i postawiliśmy bardzo trudne warunki. Mecz w samej końcówce dopiero się rozstrzygnął, także również byłem zadowolony z tego, aczkolwiek mówię, no myślę, że zmęczenie dało znać o sobie i te 13 niecelnych rzutów to był taki naprawdę jedyny element, który zadecydował o tym, że to Arka Gdynia zdobyła Puchar Polski, a my nie szliśmy do finału.
Czyli ten mecz też pokazuje, że i Arka w tym momencie nie jest jakimś zespołem bardzo poza zasięgiem, choć no do kwietnia, czyli do playoffów jeszcze dużo czasu.
To jest bardzo trudny turniej zawsze, szczególnie dla zespołów takich jak Gorzów, który trafił na, żeby wygrać puchar, musisz wygrać 3 mecze, tak? To nie ma tam, pucharów nie dają za drugie czy za trzecie, to się liczy tylko zwycięzca. I tak naprawdę no tutaj musisz mieć bardzo silny zespół o dużej ławce. Tak naprawdę to jest w tej chwili jedyny warunek, który spełnia to w polskiej lidze, gdzie 12 zawodniczkom jest Misiek, nasza liderka jeszcze niedawno. Czy tam Jakubiuk, czy tam jeszcze, nie wiem, Morawiec, tak? To jest zespół, który nie ma ani jednej juniorki w swoim sztabie. To są wszystko zawodniczki na kontraktach i ten zespół jest naprawdę bardzo szeroki, z długą ławką i w takich turniejach to na pewno decyduje. Nie był ten zespół nie do pokonania, bo muszę przyznać, że spodziewałem się dużo więcej po zespole z Gdyni, ale widać, że mimo tego takiego grania nie na 100% swoich możliwości, ten zespół i tak sięgnął po Puchar Polski, także tutaj myślę, że ten zespół też potrafi grać dużo lepiej i my myślę, że również po tych meczach, które tak jak naprawdę traktuję bardzo treningowo i poważnie pod względem tego, że potrzebujemy meczy, żeby wprowadzić Jasmine Thomas i widać tutaj, że ona jeszcze również nie jest przygotowana na mecze dzień po dniu, a playoffy będą właśnie w taki sposób się rozgrywały. Miała kilka miesięcy przerwy po WNBA i to po prostu na dzień dzisiejszy widać. Nie ma tej pewności, nie ma też tego zdrowia, żeby udźwignąć taką sytuację, dlatego ten czas myślę, że będzie pracował dla nas.
A to zrozumienie i komunikacja z zespołem to Jasmine już łapie?
No też jeszcze z tym widzę po analizie, że tu też jeszcze nie ma takiej płynności i też widać jeszcze, że momentami chce brać ciężar na siebie i musi jako jeden z liderów ten ciężar na siebie brać, szczególnie w trudnych sytuacjach, ale jeszcze jest w tych momentach nieskuteczna.
Katarzyna Dźwigalska, kapitan gorzowskiej drużyny. Postawiłyście się drużynie Arki Gdynia. Zabrakło dosłownie bardzo, bardzo niewiele. Albo bardzo wiele w postaci rzutów za jeden punkt.
No walczyłyśmy do końca, starałyśmy się do końca to spotkanie wygrać, ale faktycznie no przegrałyśmy 5 punktami, a rzutów z linii osobistych nie...
13.
Nie wykorzystałyśmy 13 rzutów. No to jak gdyby pokazuje, że no można było to spotkanie wygrać, ale się nie udało, tak? Wiemy nad czym pracować, to jest Puchar Polski. Wracamy teraz na ligowe parkiety i tam będziemy walczyć o kolejne ligowe punkty.
Powiedz mi, jak to jest, bo ja wiem, że nawet gdybyście zdobyły Puchar Polski, to nie dostawałyście w nagrodę nic, a na parkiecie walczyłyście jak lwice.
Nie wiem, jak to jest dokładnie, to już każda indywidualnie podpisuje kontrakty i ma różne bonusy za różne rozgrywki, więc no ale to zawsze jest puchar, tak? To jest zawsze... No myślę, że sportowiec ma to we krwi, tak? Że wychodzi na boisko i niezależnie od tego, o co gramy, czy o pietruszkę, gruszkę, czy o duże pieniądze, no po prostu walczysz od początku do końca o jak najlepszy wynik dla siebie i dla klubu.
Wiktoria Keller, rozmawialiśmy dzisiaj w południe po waszym meczu półfinałowym z AZS-em Poznań. Wówczas zastanawiałem się, czy nie zabraknie ci kondycji w tym meczu właśnie z Arką Gdynia. Kondycji chyba nie zabrakło, chociaż grałaś bardzo krótko.
Arka jest najsilniejszym zespołem w naszej lidze. Popełniłam parę błędów w obronie, więc taka decyzja trenera i postawił dzisiaj na bardziej doświadczone zawodniczki, co oczywiście rozumiem.
No właśnie, a Wiktoria Keller, Paula Duchnowska, która nie grała w tych meczach, a była na ławce, tak samo jak Ewa Kielar, zabrakło chorej Agnieszki Kaczmarczyk. No właśnie te zawodniczki, no i pozostałe koleżanki przyjechały do Lublina też w innym celu, bo był młodzieżowy Puchar Polski. Tam w półfinale gorzowianki pokonały Eneę AZS Poznań, no ale niestety w finale nie dały rady Arce Gdynia 50-49-65 przegrały to spotkanie. Posłuchajmy, jak mecz z Arką Gdynia ocenił trener zespołu Enei AZS AJP do lat 22, Robert Pieczerak.
Gdynia była ciut lepsza, ten wynik jakby nie oddaje do końca jakby przebiegu spotkania, bo my graliśmy bardzo dobrze w defensywie w pierwszej kwarcie i mieliśmy mnóstwo sytuacji, żeby ten mecz... Żeby zaczął się inaczej, jakby się skończył, nie wiadomo. Nie wykorzystaliśmy tego. Druga słabsza kwarta, jakby nam się zaczął atak. Trzeci znowu wróciliśmy do dobrego grania. No już czwartej jakby no braki skutecznościowe, no bo gracze na pozycjach były. Jak już nie idzie, to timing się jakby psuje i nie ma takiego dobrego timingu. I przez to byśmy znowu trudniej w ataku, tak? Obrona myślę, że znowu nie najgorzej. Zespół Gdyni powstrzymać na 64 punkty. Wiadomo, w ostatniej chwilach było jeszcze bardzo dużo ryzyka, tak, żeby te piłki starać się przechwycić. No nic, no, gratulacje zespołu z Gdyni. Mam nadzieję, że się z nimi spotkamy jeszcze w Mistrzostwach Polski. Myślę, że na tamty mecz będzie znowu bardzo dobry. Mam nadzieję, że wreszcie przełamiemy jakby Gdynię w tym sezonie. Aczkolwiek to jest bardzo, bardzo silny zespół.
49-64, przepraszam, nie do 65. No, ostatnia kwarta przegrana 5-19. I także ta druga 10-20. W tym finale 24 punkty Wiktorii Keller, 7-10 rzutów za dwa oddanych. Paula Duchnowska 11 punktów, Joanna Kobylińska 5 punktów, Wiktoria Kuczyńska, Alicja Kościukiewicz, one zdobyły po 4 punkty. Ponadto grały Ewa Kielar, Karolina Matkowska, Ewelina Śmiałek bez punktu, a przepraszam, jeszcze Weronika Dudek na chwilę pojawiła się na boisku, no i jeden punkt w tym spotkaniu zdobyła. Finały Mistrzostw Polski do lat 22, 5-9 lutego w Gdańsku. No tam gorzewianki oczywiście celem będzie, cel jest jeden, celem będzie złoty medal. Więcej o koszykówce do odsłuchania w magazynie Dogrywka na naszej stronie, a w ostatniej prostej za chwil kilka będzie o występie naszych ekipy ekstraligowej.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ekstraliga, Superliga, Ekstraklasa, różne są te nazwy. Staramy się pilnować, jakby przyporządkowywać, nie mieszać tych nazw. No tak się składa, że w Ekstralidze mamy unihokeistów, a konkretnie w Energa Ekstralidze, no bo tak te rozgrywki nazywają się od 1 stycznia, no i pierwsze elo UKS Floorball Gorzów walczy, choć już nie do końca z wiarą o to, że uda się powalczyć o medale, no ale trzeba pozostać w tej ósemce, to na pewno. Szansa na strefę medalową jeszcze jest niewielka, ale jest. No, wymagane są zwycięstwa do końca sezonu i bardzo korzystne wyniki w innych spotkaniach. To się w sumie wydarzyło, bo Olimpia Gdańsk przegrała z Szarotką Nowy Targ w tę sobotę, a w tę sobotę grał nasz gorzowski zespół, no i pierwsze elo UKS Floorball dość pewnie pokonało AZS Politechnikę Łódzką 13-4. No, gorzowianie byli na pewno faworytem w tym spotkaniu, co do tego nie ma wątpliwości, no ale wiemy, ta niemiła niespodzianka w Babimoście, gdzie nasz zespół, no także wydawało się, że jest faworytem, no ale niestety przegrał to spotkanie, no i te szanse na czołową czwórkę wówczas zmalały do zera. Z Łodzianami było dość emocjonująco tylko do początku drugiej tercji, bo gorzowianie po pierwszej tercji prowadzili 3-0. Na początku drugiej tercji zespół z Łodzi troszeczkę podgonił, było 3-2, no ale później odpowiedź naszych i już praktycznie dominacja w tym spotkaniu. 3 bramki w tym meczu strzelił Paweł Kleinhardt, 3 także Daniel Chochowski, również 3 Wojciech Bojko, więc mamy już w sumie 9 bramek. Miron Łata zapisał się na liście strzelców, Maksym Helman i Damian Domański także dwukrotnie, w tym raz z rzutu karnego. No i to się złożyło na wygraną naszej ekipy 13-4. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych.
Daniel Chochowski, dzisiaj 3 trafienia dla gorzowskiej drużyny. No i chyba ulga po tych 3 porażkach z rzędu.
Ulga tak, ale już niestety sezon dla nas się skończył. Chcieliśmy, założenia były, żeby...
Szanse jeszcze są.
Oj, ale to już taka gruba matematyka, że naprawdę to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. No, ten mecz chyba daje nam już utrzymanie w Ekstralidze, jeśli będzie podział na następnym sezonie na 2 ligi. No tyle, no. Dobry mecz z naszej strony, zagraliśmy bardzo dobrze. 4 bramki stracone, 13 strzelonych, no nic dodać więcej. No.
Czyli ważne, że skutecznie, bo z tym w poprzednich meczach było różnie.
No tak, tak. Dzisiaj dosyć skutecznie, mieliśmy dużo miejsca na boisku, udało nam się to wypracować dobrą rotacją. No, chłopaki odwalili w ataku naprawdę kawał dobrej roboty.
Paweł Kleinhardt wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania, no i chyba możecie być zadowoleni z przebiegu tego meczu w ogóle.
Generalnie tak, generalnie staraliśmy się kontrolować cały mecz od początku i mimo mimo w sumie tej przewagi, jaką mieliśmy, te 3 bramki po pierwszej tercji, wydawało nam się, że naprawdę mecz jest pod naszą kontrolą, ale później jak te kary wszystkie dołożyć, te nasze gry w osłabieniu, no było ciężko naprawdę, ale mimo, że udało nam się przetrwać tak naprawdę te osłabienia, no to chyba to był nasz sukces w tym meczu.
Robert Benkes, szkoleniowiec AZS Politechniki Łódzkiej. Chyba nie za dużo dzisiaj dobrego może pan powiedzieć o tym meczu.
No nie, oczywiście, no nie był to nasz najlepszy mecz. Niestety chłopakom głowa siadła. Co będzie, dalej rozmawiamy, my w szatni będziemy starać się to pociągnąć do góry jeszcze. Drużyna Gorzowa dzisiaj ładnie zagrała, zawodnicy pokazali się z najlepszej strony, natomiast to byli zawodnicy, z którymi my mogliśmy też wygrać, ale niestety, tak jak mówię, głowy nasze niestety siadły na tyle, że nie daliśmy rady. No 3 bramki przewagi, potem jest trudno gonić.
Maciej Helman, szkoleniowiec pierwszego ELO UKS Floorball Gorzów. No, wynik dzisiaj bardzo zadowalający. Czy z gry jest pan też zadowolony?
Z fragmentów na pewno. Z nastawienia, z zaangażowania. Nie jestem zadowolony z pewnych rozwiązań, które drużyna podjęła i z tego, że w niektórych zagraniach wdarło się bardzo dużo chaosu. Chaosu niepotrzebnego, który rodził straty, przejęcia, mało tego, rodził sytuacje konfliktowe, gdzie kar dostaliśmy tak dużo jak rzadko ostatnio naprawdę, także tutaj z tego nie jestem zadowolony. Jestem zadowolony z pewnych zagrań takich, które chciałem, żeby 1/5 to robiła i o dziwo zaczęła to robić, tylko nie potrafiła z tego, co wywalczyła, wrócić jakby do swojego poziomu, tylko dalej na hura i to nam się mściło. No ale myślę, że to jeszcze przed nami parę meczów, jest szansa jest coś wypracować. Spotkaliśmy się przed meczem i to, co mówiłem, że musimy wygrać, no to zrealizowaliśmy, czyli założenie główne zostało spełnione. Oby tak dalej do końca. Walczymy teraz o tą 8, żeby być w Ekstralidze, bo to jest cel nasz teraz nadrzędny, nie?
A gdyby się udało w Gdańsku wygrać, to może tu jeszcze ta nadzieja się będzie tlić? Znaczy, Gdańsk ma trudny terminarz.
Gdańsk ma trudniejszy teraz niż my. Taka jest prawda. My zrobimy wszystko, żeby wygrać w Gdańsku i żeby wygrać wszystkie mecze do końca, jakie już tam przed nami są. No, jest Gdańsk, Tychy i Żary i zakładamy, że wszystkie będziemy walczyć o zwycięstwo. Chcemy na koniec pokazać, że to, co zaczęliśmy w tym, to jednak rzeczywiście tak było i jest i zasługujemy na to, żeby być w tej, nawet w tej czwórce w tym roku, gdybyśmy tam się znaleźli, na pewno byśmy potrafilibyśmy zagrać tak, żeby było na co patrzeć.
Po prostu robicie swoje, co wyjdzie na koniec, to ta 8 już jest bardzo blisko, to na pewno.
Jest blisko, ale nie można, jak to mówią, z jednym meczem powiedzieć, że już to jest, nie? Być może tak się stanie, ale trzeba jednak walczyć do końca, bo przede wszystkim musimy tworzyć zespół, żeby na przyszły sezon było też czym grać, nie?
Tyle trener Maciej Helman. 8 lutego mecz w Gdańsku z Olimpią, 15 u siebie z Pionierem Tychy, no i na koniec czy sezonu, czy rundy zasadniczej 29 lutego gorzowianie pojadą na derbowe spotkanie do Prusa Żary. Tymczasem w sobotę również tydzień po sąsiadach z KSG Power swoje podsumowanie roku 2019 zorganizowali kajakarze gorzowskiej Admiry. W minionym sezonie reprezentanci tego klubu zdobyli 13 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Rok 2019 mógł być bardzo dany dla Aleksa Koliadycha, ale tuż przed młodzieżowymi Mistrzostwami Europy został on potrącony przez samochód i tylko cudem skończyło się na złamaniu żebra i bardzo mocnych potłuczeniach. No, po kilku tygodniach Aleks Koliadych powrócił do treningów i już teraz przygotowuje się do nowych wyzwań, do nowego sezonu. Ten Kanadyjkarz, rodem z Ukrainy, zawodnik Admiry Gorzów.
Na pewno wspaniale nam wychodzi praca z młodzieżą. No to tutaj nie ma... Jesteśmy w tej chwili 6. klubem w województwie pod względem punktacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 3. klubem w Gorzowie Wielkopolskim, 4. klubem kajakowym w Polsce, więc sukcesy nasze są widoczne. Bardzo się chwali integracja starszych zawodników, czyli jest po prostu bardzo dużo zawodników przychodzi. Po wielu latach odnieśli jakieś sukcesy zawodowe, przychodzą do klubu i trenują. W tej chwili już dochodzą do takiego poziomu, że oni po prostu, jest ich kilkunastu, jeżdżą na weteranów jakby olimpiady. To są mistrzostwa świata, czy nazywane olimpiadami, coś tym rodzaju, no, zdobywają tam naprawdę sukcesy, medale, no i przy okazji pomagają tutaj nam w klubie. No, są bardzo utalentowani w tej chwili Kanadyjczycy. Alex, no, po wypadku doszedł do siebie, trenuje w tej chwili z kadrą, liczymy. Chyba to jeszcze nie ta olimpiada dla nas w każdym razie, ale myślimy, że no, ciężką pracą będzie dobrze.
Zostaje trzymać kciuki za wychowanka waszego, Rafała Rosolskiego chyba, który jeszcze spróbuje powalczyć o kwalifikacje.
Tak, Rafał na pewno, no, będzie walczył, będzie próbował, ale ciężko, bardzo jest ciężko. No, główne kwalifikacje były na Mistrzostwa Świata, a tutaj tam już chyba zostały 2-3 osady zwycięskie, także, ale trzymamy kciuki na pewno. Poprzednią olimpiadę zakwalifikował się tutaj, no, zobaczymy jeszcze, jak to będzie.
Jeżeli chodzi tu w ogóle o kajakarstwo w Gorzowie całe, to cały czas dzieci się garną, młodzież się garnie, jak pan to widzi?
Jest bardzo trudno. No, w szkołach wręcz trenerzy w niektórych szkołach, którzy chcą robić nabory, no, mogę się pożalić. No, są wręcz sekowani w niektórych szkołach. No, dyrektorzy zabraniają wręcz zachęcania. Oni mają na przykład tam piłkę ręczną, piłkę nożną czy coś w tym rodzaju, ale wszyscy wiemy, że nie wszyscy się nadają do wszystkich dyscyplin. Są chłopcy niektórzy silni, wytrzymali, ale są wolni i nie nadają się absolutnie do piłki nożnej czy do piłki ręcznej. I tutaj ten, ale radzimy sobie, robimy ferie w tej chwili, 2 tygodnie ferii, zapraszamy tutaj młodzież, dzieci i naprawdę spora grupa zawsze zostaje, zobaczą, że są fajni trenerzy, fajne zajęcia, fajnie zorganizowane, klub jest naprawdę poukładany, to już jest wiele, wiele lat na rynku sportowym.
Tadeusz Wróblewski, prezes Polskiego Związku Kajakowego, co pana sprowadza w skromne progi Admiry Gorzów?
To jest po części obowiązek prezesa związku, żeby dojść do klubów. Nie zawsze ma się czas przyjechać do Gorzowa. Przede wszystkim jest to spotkanie, które, no, chcę podziękować swoją obecnością prezesowi klubu, trenerom, przede wszystkim rodzicom, za to, że garną się ich dzieci do kajakarstwa, trenerzy ich trenują, a klub stwarza warunki do treningu. No, w Polsce w kluby kajakowe dość ciężko mają. Ja nie ukrywam, że wiem, jak to wygląda w terenie i staramy się każdą taką delegacją, każdą wizytą jakiś trochę dodać ducha, jakiś prezent przywieźć, porozmawiać z rodzicami o problemach i może znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Także to jest taka moja wizyta. Wczoraj byłem w Poznaniu, a dzisiaj w Gorzowie, bo Gorzów, zapewne pan się zapyta, dlaczego Gorzów? No, Gorzów jednak na mapie Polski stanowi, no, wysoką pozycję, ma wysoką pozycję. To są 3 kluby, AZS, Admira, GPR, dawny Znicz, dawny szkolny klub. I tutaj połowa reprezentacji albo większość reprezentantów Polski przechodzi przez Gorzów. Uważam, że każde spotkanie prezesa związku z działaczami terenowymi jest to wyraz uznania dla nich i myślę, że tak przyjmą też moją wizytę.
Tyle. To był prezes Tadeusz Wróblewski, a wcześniej także prezes klubu Admira Tomasz Maciejewski. Przepraszam, teraz będzie Aleks Kolejadych wspomniany wcześniej.
Wykonujemy dużo pracy, trenujemy ciężko, przyszykujemy formę na następny sezon. Wszystko się okaże w następnym sezonie. Jestem gotowy pracować i pokazywać jak najwyższe wyniki.
W tym koszmarnym wypadku nie ma już śladu?
Są tam jakieś ślady, ale ja staram się nie zwracać uwagi na to wszystko i po prostu robić swoje i działać.
Za tobą zgrupowanie kadry, jak te przygotowania jak na razie wyglądają?
Teraz 2 obozy, w nowym roku 2 obozy na nartach. Dużo biegamy na nartach biegowych i w górach. W lutym jedziemy do Portugalii na obóz na wodzie. Duże pływanie na wodzie i szykujemy formę właśnie już do pierwszych eliminacji w Polsce.
Jeden z trenerów Admiry, Rafał Krajewski, który powie najwięcej o młodzieżowych osiągnięciach w roku 2019, czyli kogo możemy najbardziej wyróżnić za ten rok?
No, chciałem tutaj przede wszystkim wyróżnić Piotrka Skibińskiego, o którym już w tym roku usłyszeliśmy dość dużo, bo to jest dwukrotny mistrz Polski juniorów w jedynce na 500 i na 1000 metrów, a ogólnie został najlepszym Kanadyjczykiem w ogóle mistrzostw Polski juniorów. Na pewno wyróżnić trzeba, mimo wiadomo, przykrego przypadku Aleksa, ale jeszcze przed tym wypadkiem zdążył zameldować się w finale Pucharu Świata Seniorów, także myślę, że to też jest wynik do zauważenia. No i w ogóle całą grupę juniorów, która startowała na Mistrzostwach Polski Juniorów, bo dzięki punktacji dzieci i młodzieży zajęliśmy tam czwarte miejsce w Polsce, także myślę, że też wynik godny zauważenia.
Tyle Rafał Krajewski i jeżeli chodzi o Admirę, warto też oczywiście wspomnieć, że trwają te przygotowania do sezonu olimpijskiego. Nasze kajakarki Karolina Naja, Anna Pułaska i Julia Olszewska rozpoczęły zgrupowanie w Milszfon. Też były już pierwsze meldunki, były pierwsze zdjęcia, piękna pogoda, no i oczywiście treningi na wodzie. Pierwsze treningi na wodzie, myślę, że też mówiła o tym w rozmowie z nami Karolina Naja, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy będzie to wyznacznikiem dyspozycji, ale na pewno gdzieś już istotny będzie materiał poglądowy dla trenera kadry Tomasza Kryka. Pojawiły się pewne medialne doniesienia o możliwym odejściu którejś z naszych kajakarek, czy też wieszarki Olgi Michałkiewicz. Z tego, co mi się udało dowiedzieć, to jakby tutaj trwa walka o to, żeby w mieście i nie tylko znalazły się pieniądze na to, żeby nasze kajakarki i nasza wieszarka mogły się spokojnie do igrzysk przygotowywać. No nie wierzę, że miasto byłoby dopuściło, żeby utracić swoje kandydatki do medali olimpijskich, prawda? Prawda? No mam nadzieję. Tyle jeżeli chodzi o ten temat, po wiadomościach kolejne.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W Górzykowie koło Sulechowa odbyła się gala, jak co roku podsumowująca i właściwie nie tyle podsumowująca, co nagradzająca za ubiegły rok w lubuskim futbolu. No i były też oczywiście wyróżnienia dla gorzowskich zawodników, reprezentantów gorzowskich klubów. Trudno, żeby ich nie było, bo jednak w tej lubuskiej biedzie Gorzów i Zielona Góra tutaj w jakiś sposób się wybijają siłą rzeczy. W tym roku wybrano trzech najlepszych piłkarzy, nie jednego. Nie było miejsc pierwszych, drugich, trzecich, tylko wybrano trzech. No i wybrano trzech panów po 30. To był Wojciech Okińczyc z Lechii Zielona Góra, no i Łukasz Maliszewski, kapitan z Tilonu Pro Support, i Damian Szałas, kapitan Warty Gorzów. Natomiast trenerem młodzieży, mówię tutaj oczywiście o wyróżnieniach gorzowskich, najlepszych został Krzysztof Kaczmarczyk, trener z Tilonu, drużyny do lat 17, a także trener w Akademii Młodych Orłów. Wśród najlepszych piłkarek oczywiście też nie mogło zabraknąć gorzowianki, nawet dwóch gorzowianek, bo na obrok zawodniczki Promienia Żary znalazły się tam Karolina Karaczyn, kapitan Warty, no i Nikola Michalska z TKKF z Tilonu. Więcej na temat tej gali jutro w magazynie piłkarskim. Jutro w magazynie piłkarskim też będzie o futsalistach Paolo, którzy zakończyli dość krótki sezon w drugiej lidze lubusko-dolnośląskiej. Magazyn piłkarski oczywiście jak zawsze we wtorek po godzinie 17. Natomiast my pozostajemy jeszcze przy innych tematach tutaj z innych sportów. Maciej Lepiato w poprzedni sezon, to tak a propos krótkiego sezonu, poprzedni sezon niestety zakończył przedwcześnie. Nasz utytułowany paraolimpijczyk, dwukrotny mistrz Igrzysk Paraolimpijskich, także czterokrotny mistrz świata osób niepełnosprawnych, 1 czerwca w mitingu w Sulęcinie zerwał ścięgna Achillesa, no i sezon się dla niego skończył, ale rehabilitacja na szczęście przebiegła pomyślnie, no i Lepiato może się już przygotowywać do kolejnego sezonu, w którym nie ukrywa oczywiście, że cel jest jeden, czyli trzecie złoto Igrzysk Paraolimpijskich. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z zawodnikiem startu Gorzów.
Na pewno strasznie szybko lecą te lata, bo jeszcze pamiętam 4 lata wcześniej, jak się szykowałem do Rio na igrzyska. Tak naprawdę już do treningu wróciłem. Już tak nawet nie patrzę na tą kontuzję. Tak czy tak byśmy się w roku olimpijskim do hali nie szykowali. Więc tak naprawdę idziemy teraz zgodnie już z planem treningowym. Czy ten Achilles by się zerwał, czy się nie zerwał, robiłbym to, co teraz robię. Fajnie udało się już wrócić do treningu. Opłacało się, no troszeczkę nawet bardzo, rzeczy poświęcić, dużo pieniędzy, przede wszystkim strata czasu z rodziną i przeprowadzić się na ten czas rehabilitacji do Warszawy. Tam uratowali, tutaj teraz jak chodzę na taką zachowawczą rehabilitację w Gorzowie, to aż nie wierzą, jak ta noga fajnie wygląda po tych wszystkich komplikacjach. Sezon olimpijski, no bardzo na pewno ciężki, dużo pracy przede mną, ale ja zawsze sobie stawiam cele wysoko. Uważam, że jak spadać, to z wysokiego konia. I no, cel jest jeden, tak? Wielu uważa, że to jest niemożliwe wręcz po takiej przygodzie z Achillesem, ale moim celem jest jeden, obronić złoty medal z Londynu 2012, z Rio 2016. Cel jest jeden, Tokio 2020, złoty medal.
To jest tak, że po takiej kontuzji trzeba jakby gonić stracony czas, czy to zupełnie jakby nie da się nadrobić pewnych rzeczy i po prostu iść robić swoje?
Czy generalnie jest taka tendencja, że żeby nawet jak się z różnych przyczyn trening jeden czy więcej wypadnie, to nie robi się tak, że się coś podwójnie robi czy nadrabia, tylko po prostu minęło, lecimy dalej z tematem i tak jest teraz, nic tam nie nadganiamy, nie robimy czegoś więcej, nic nie przyspieszamy, tylko po prostu robimy to, co i tak byśmy mieli robić. Takie szczęście w nieszczęściu jest, że no, tą konkurencję na świecie w tym moim skoku wzwyż troszeczkę wyprzedzałem. I mówi to nawet wynik, który na tych mistrzostwach świata, co nie startowałem, wygrał z wynikiem 202 cm. No więc to są takie wyniki, jak na mnie, dość słabe. A widzę, że po tym, co już teraz wróciłem, po tych elementach, które robiłem przed kontuzją, teraz po kontuzji, że już nawet nie udało się wrócić na tym samym poziomie, ale większość ćwiczeń wykonuję jakby lepiej. Jestem lepiej teraz przygotowany. Wiele rzeczy w czasie tej przerwy zadbałem. Dużo stabilizacji, dużo różnych mięśni, które były zaniedbane, a które brały udział przy skoku wzwyż. Też takie były na moje nieszczęście. Ale to pokazało, że są duże rezerwy, z których teraz korzystaliśmy. No i trzeba optymistycznie patrzeć do przodu, bo inaczej to by nie miało sensu wszystko.
Pierwszy start kiedy w takim razie?
Tu znowu czas zweryfikuje, jak to wszystko będzie wyglądało, bo jeżeli będzie wszystko fajnie się będzie skakało wysoko na treningach, no to coś poskaczemy, postartujemy w sezonie. Na dzień dzisiejszy plan jest taki, żeby tylko potwierdzić minimum. U mnie jest ono 1,86 m, także...
Nie jest to wysoko poprzeczka postawiona.
No dokładnie, potwierdzić minimum, wtedy można spokojnie się już szykować na igrzyska. Na dzień dzisiejszy jest plan taki, jeden start, 190 cm i spokojnie się szykować, jak Muta z Barszym rok temu w ciszy, w spokoju leczył się po kontuzji, a jak to się skończyło, to fani lekkiej wiedzą.
No właśnie, czyli mistrzostwem świata, no to niech Maciej Lepia to też wejdzie w tę najważniejszą imprezę jak Mutas Barszym. Dwa słowa o trzeciej lidze. Najpierw w trzeciej lidze piłki ręcznej. Tam piłkarze ręczni drugiego zespołu Stali Gorzów pokonali u siebie Szczypiarniak Zielona Góra 33-22. No, dla drugiego zespołu Stali pierwszy, przypomnijmy się, przygotowuje do rundy rewanżowej. Był to pierwszy mecz w tym sezonie w rozgrywkach lubuskich. Przypomnijmy, że zespół prowadzony przez Janusza Szopek gra też w trzeciej lidze wielkopolskiej, no, gdzie tak jak w pierwszej lidze trwa aktualnie przerwa.
Zdecydowanie zwycięstwo, myślę, żeby przy czym pełnej koncentracji i skuteczności to ten wynik był wyższy, ale mówię najważniejsze to, że wysokie zwycięstwo, wszyscy zagrali i początek tej rundy pierwszej chodzi o Lubuskim Związku Piłki Ręcznej, no udany i myślę, żeby tak dalej. W Wielkopolskie mamy jeszcze zaległy mecz z Koninem, który rozegramy 9 lutego. Myślę, że po tym, żebyśmy to wygrali, to będziemy mieć drugie miejsce. Bóg mamy u siebie, więc i mamy trzy kolejki z rzędu też u siebie. Myślę, że jest szansa też, żeby zająć pierwsze miejsce, ale mówię, skupiam się przede wszystkim teraz aktualnie na rozgrywkach innej 16. Mistrzostw Polski Juniora, którego mamy u siebie. Zapraszamy serdecznie. 31 styczeń, 2 luty. Bardzo mocni przeciwnicy, bo jest i Zabrze, i Poznań, i Lubin.
Marek Książkiewicz, szkoleniowiec Szczypiorniaka Zielona Góra.
Ten sam zespół gra w Lidze Juniora i ja też grałem w Lidze Juniora i wiedziałem, czego się mogę spodziewać, natomiast no, jakimi środkami dysponowałem, takimi grałem i cóż mogę dalej powiedzieć. Ale spodziewałem się, że będzie ciężko, bo miałem tutaj w swoim szeregach doświadczonych zawodników, natomiast jeden nie mógł pojechać, drugi dostał czerwoną kartkę w pierwszej połowie za faul. No i jakby to trochę mi to skomplikowało całą sytuację, a później już pozwoliłem grać zawodnikom młodym, żeby nabierali doświadczenia. zmienia. To jest tak, że my w ogóle w Lubuskim mamy mało zespołu, zwłaszcza w tych starszych kategoriach. W związku z tym stworzyliśmy tą trzecią ligę tylko dlatego, żeby móc tymi juniorami, którzy właśnie zakończyli granie już, grać dalej, żeby oni jakby no, nie zakończyli sezonu w styczniu, bo jeszcze przecież do końca czerwca mamy dużo czasu, więc jest ta liga, żeby grali no po prostu.
A w trzeciej lidze lubuskiej siatkówki zwycięstwo SKS-u Gorzów nad Żakiem Krzeszyce 3-0. Powolutku gorzowianie zmierzają po zwycięstwo w tej lidze, choć jeszcze ich czeka bardzo ważny mecz w tej kwestii z zespołem z Gubina. W ostatniej prostej będzie jeszcze jeden temat, konkretnie Mistrzostwa Ziemi Gorzowskiej w biegach długodystansowych, edycja 6. To za chwilę.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No i powoli zmierzamy do końca, a do końca sobie można powiedzieć dobiegniemy, no bo dobiegły końca Mistrzostwa Ziemi Gorzowskiej w biegach długodystansowych. 6. edycja, to miało miejsce w tamtym roku. Ten cykl trwał oczywiście, to jest cykl całoroczny, niedługo rozpoczyna się kolejna edycja, już 7. No a jeżeli chodzi o 6. edycję, no to rzeczywiście wygrywała Ziemia Gorzowska, bo wśród mężczyzn triumfował Cezary Walkowski z Międzyrzecza, który o 2 punkty, nie, przepraszam, Damian Wąchała z Krosna Odrzeńskiego, który o 2 punkty wyprzedził Cezarego Walkowskiego z Międzyrzecza. No i no, to nie, to Damian Wąchała, to nie jest Ziemia Gorzowska, Krosno Odrzeńskie konkretnie. Natomiast no, wśród kobiet z kolei zwyciężyła Lucyna Poznańska z Kołczyna. Sporo, ponad 1000 biegaczy, którzy zaliczyli przynajmniej jeden bieg w ramach tego cyklu i oczywiście też były nagrody dla kategorii wiekowych. Tutaj przede wszystkim, żeby być sklasyfikowanym, no to trzeba było w tej głównej klasyfikacji, to trzeba było mieć zaliczonych 6 na 12 biegów. No to posłuchajmy triumfatorów, posłuchajmy także organizatora, którym jest gorzowianin Krzysztof Grzybowski.
Do 5. chyba biegu prowadziłam, a niestety później 2 na dalsze chyba starty. Kostrzyńska 10 i bieg w Kęszycy niestety wypadła ze względów zdrowotnych, a później już akurat te następne biegi już akurat miałam możliwość uczestniczenia. No i akurat wiedziałam, że już walczę z dużą przewagą już nad Basią i już wiedziałam, że ostatnim biegiem się umocniłam już, zresztą który też zwyciężyłam w biegu niepodległości, umocniłam się już na pierwszym miejscu.
A najtrudniejszy, który był w tym cyklu?
Chyba bieg Huberta w Rzepinie, bo tam trasa jednak troszeczkę jest trudniejsza niż była w Międzyrzeczu. Tam ostatnia, jak dobrze pamiętam, chyba było trasa pod górkiem. Niestety to jest moja taka wieczna bolączka, że mam problemy właśnie z biegiem, tam gdzie są podbiegi.
Cezary Walkowski, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, chociaż w bezpośrednich pojedynkach ze zwycięzcą Damianem Wąchałą, jak policzyłem, 4-1. Trochę szkoda.
Generalnie tutaj zasady są takie, że czasami można wygrać, ale się przegra. A to jest wynika z tego, że czasami w biegach jest mniejsza liczba uczestników niż wymagana i wtedy nawet będąc wyżej, otrzymuje się mniej punktów, ale to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o dobrą zabawę. Uczestniczę w tym Grand Prix chyba już, o ile mnie pamięć nie myli, 4. raz. W tamtym roku chyba zająłem 4. miejsce, teraz jestem 2. Także jest jakiś progres.
No ale nie wierzę, że nie przeszło przez myśl, kurczę, gdzie tych 2 punktów mogło zabraknąć?
Wiem, gdzie zabrakło. Zabrakło w ostatnim biegu w Międzyrzeczu, w biegu niepodległości, w którym zająłem 2. miejsce. Niestety uczestników było tam, o ile mnie pamięć nie myli, 59. Gdyby było 3 więcej, no to wtedy wygrałbym jednym punktem.
Krzysztof Grzybowski, główny organizator cyklu.
Nie jest bardzo zainteresowany, jest i po prostu wspierają mnie w tym, bo był taki moment, że nawet mi się nie chciało tej imprezy organizować, ale po prostu jest wsparcie, doping taki jest i po prostu jest chęć zrobienia tego dalej.
A jak w tym roku kalendarz się ułoży?
Podobnie, już zgłoszone są imprezy. Przyjmuję zgłoszenia jeszcze do końca lutego. I wtedy będzie już ten kalendarz gotowy, a pierwsza impreza będzie teraz 26 na głęboki koniec rzecza 10 km. Będzie to 4. bieg wyzwolenia.
Organizacja to jedno, ale przy okazji pan wygrał swoją kategorię wiekową M60.
No tak się złożyło po prostu, no może są chłopaki, którzy są najlepsi ode mnie, no ale tak się złożyło, że byłem systematyczny, bo tam jest taka sprawa, że trzeba zaliczyć 12 bieg, żeby być pełnie sklasyfikowany, nie? No i dlatego tak między innymi im wyszło, ale no, cieszę się z tego, że jest.
Krzysztof Grzybowski, główny organizator cyklu biegowych Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej w biegach długodystansowych. Tak jak słyszeliśmy, rusza 7. edycja już w tę niedzielę na terenie ośrodka Głębokie koło Międzyrzecza. Będzie to bieg wyzwolenia. Ile będzie biegów w sumie w tym roku w ramach cyklu, bo to się też zmienia, to nie jest stała liczba tych biegów, no to przekonamy się niedługo, bo tak jak powiedział Krzysztof Grzybowski, są zbierane zgłoszenia. No i to by było na tyle w ostatniej prostej. Było już zaproszenie, nie zaszkodzi powtórzyć, na magazyn piłkarski jutro po 17:00. Mówiłem, że będzie dużo o gali w Górzykowie. Natomiast oczywiście w środę po godzinie 13:00 magazyn żużlowy. Tam Daniel Rutkowski. No to jest jeszcze ten czas, gdzie trzeba troszeczkę, jak to się mówi, rzeźbić, ale znając Daniela Rutkowskiego, na pewno wyrzeźbi coś ciekawego. Aktualnie w tym momencie w żużlowym świecie za dużo się, powiedzmy szczerze, nie dzieje, no ale to co nie znaczy, że nie można ciekawych rozmów przeprowadzić, no więc zaproszenie w imieniu Daniela Rutkowskiego na środę po godzinie 13:00, a co nas czeka w weekend? A w weekend nas czeka mecz koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów w Gdańsku przeciwko tamtejszej Politechnice. Początek tego meczu w sobotę o 18:00 i oczywiście relacja na naszej antenie. Tym razem ja zapraszam wyjątkowo, a nie Ryszard Rachlewicz, na tę relację. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o relację live, no bo jeszcze na piłkę ręczną, a tym bardziej na inne sporty musimy jeszcze chwilę poczekać. To tyle w ostatniej prostej. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.